ogromny tłum, który nie zmieścił się do świątyni, która jest największą świątynią warszawską. I to ludzie z biało-czerwonymi flagami, z dzieciakami. To naprawdę pocieszające i naprawdę poruszające, że takie tłumy w tym dniu, w takim ważnym dla nas wszystkich miejscu się znalazły. No i ten cały dzień jest chyba taki radosny, jadąc tutaj do studia, krążąc około 30 minut, próbowałem gdzieś znaleźć miejsce, żeby zaparkować, i takich tłumów od lat nie pamiętam, 11 listopada, i to jest też bardzo, bardzo piękny widok, podobnie jak ten, który możemy tutaj obserwować z budynku Pasty. Ciągle idą ludzie z biało-czerwonymi sztandarami, wszyscy chcą dołączyć, zdaje się, do tego marszu, który za chwilę ruszy.
Ten marsz za chwilę ruszy i teraz to przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy na żywo jest transmitowane przez dwie telewizje. Właśnie się skończyło. Nie wiem, czy to było przemówienie, bo człowiek czasami myśli, czy to jest przemówienie, które było na żywo, czy to jest przemówienie, które jest retransmitowane. Posłuchajmy przez chwilę prezydenta Andrzeja Dudy.
Proszę Państwa, nasz wspólny marsz dla Ciebie, Polsko, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczniemy od śpiewaniem naszej wielkiej pieśni, hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze Polska nie zginęła.
Do hymnu!
Biało-czerwony marsz stulecia, marsz, który...
To była transmisja bezpośrednia. Mamy sygnał z TVP Info. Słyszeliśmy odśpiewanie hymnu. Nie słyszeliśmy niestety wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, ale mamy korespondencję w studiu ze mną, Piotr Dmitrowicz, korespondencję. Łukasz Jankowski jest przy telefonie.
Halo, dzień dobry Państwu. Jestem, marsz już ruszył. Przynajmniej tak to wygląda tutaj z pozycji przy Muzeum Narodowym. Jak na razie poruszają się wozy wojskowe, to są kłady, zaraz potem, o ile się znam, to są transportery dzik, takie jeepy z działem, a zaraz potem kolejny sprzęt wojskowy, który powoli sunie po alejach jerozolimskich. Tutaj jest, poza tym, że jest nieduża etykieta KOD-u, to jest więcej, to znacznie więcej osób, które przyszły marsz podziwiać. Trochę jako widzowie z biało-czerwonymi flagami, szczególnie ten element wojskowy budzi zainteresowanie, a w sektorze obywateli RT i KOD-u tam już flagi biało-czerwone i widzę ich raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 6 flag na mniej więcej 100-150 osób. Nie jest to imponująca wielkość, tylko banery. Duży baner Konstytucja, baner Obywatele RP Lublin i jakiś cytat, zresztą chyba pocięty dwukrotnie z Konstytucji, mówiąc o tym, że trzeba zdelegalizować niektóre organizacje. Jest spokojnie, jest na tyle spokojnie, że naprawdę nie wyobrażam sobie, że tutaj doszło do jakichkolwiek niepokojów. Jak już mówiłem wcześniej, dwa kordony, jeden żandarmerii wojskowej, drugi policji stoi. Wszystko odbywa się spokojnie, a miejscami nawet podnośnie, poza tym sektorem otoczonym przez policję, sektorem zwolenników totalnej opozycji.
A powiedz, Łukaszu, jak wygląda marsz biało-czerwony? Czy tam są tylko biało-czerwone flagi, czy jest atmosfera jakiejś radości, czy raczej niepewności, napięcia? Jak to wygląda, opowiedz?
Jak przechodziłem i przez rondo Romana Dmowskiego, przechodziłem także przez ulicę Kruczą, raczej są to nastroje podniosłe, radosne, pełne energii, żywiołowej energii z święta niepodległości. Teraz trudno mi to ocenić, bo z mojego punktu widzenia widziałem tylko moment, kiedy odśpiewano hymn państwowy, kiedy odpalono racę i łuna z ronda Romana Dmowskiego doszła aż tutaj, bardzo, bardzo blisko mostu Poniatowskiego, tuż pod gmach Muzeum Narodowego. W tej chwili jadą transportery opancerzone. One zamykają, nie zamykają kolumnę, bo zaraz potem kolejne transportery. Jedzie wojsko. Wojsko defiluje po alejach jerozolimskich, defiluje pewnie aż na Błonia Stadionu Narodowego. Defiluje krokiem takim spokojnym. Powoli samochody się przesuwają i sprzęt wojskowy w kierunku Pragi na prawą stronę Wisły. Jest tutaj, akurat gdzie stoję, jest raczej zainteresowanie. Każdy ma w dłoniu, czy prawie każdy w dłoni trzyma komórkę albo kamerę i nagrywa. Nagrywa żołnierzy, nagrywa sprzęt wojskowy.
Ważny moment, bo to setna rocznica, więc każdy chce zapamiętać, upamiętnić ten moment. A powiedz, kto idzie w marszu biało-czerwonej? Czy idą młodzi, czy idą dzieci, czy idą wszyscy, tak jak rozumiem?
Tak jak przechodząc przez ten marsz i czując tą energię tłumu, widziałem, to rzeczywiście jest to marsz ponadpokoleniowy, także cały przekrój społeczeństwa i ludzie młodzi, w średnim wieku z dziećmi, rodziny, osoby starsze i całe rodziny. Czy więcej pokoleniowe. Rzeczywiście jest to marsz, gdzie trudno jakąś dominantę wybrać, że dominuje jakaś grupa wiekowa czy grupa społeczna. Dominuje jedno, przynajmniej tak jak to obserwowałem, dominują barwy biało-czerwone. Bardzo, bardzo rzadko udało się odnaleźć inny emblemat niż flaga narodowa, ale to był czasami wizerunek Piłsudskiego, czasami znak drużyny harcerskiej. Natomiast jakiś, teraz kolumna przyspieszyła, dość szybko się poruszają wyrzutnie rakiet, a za rakietami idzie orkiestra, chociaż nie gra, ale chyba się przymierza i chyba zaraz, tym momencie właśnie być może państwo w tle usłyszą marsz wojskowy. Idzie orkiestra i to jednak sympatycznie, bo jak jadą wozy, no to jadą wozy, a kiedy maszeruje wojsko i gra, to jest sympatycznie, od razu flagi zaczęły żywiej powiewać. Patrzę, może nawet u kodowców i obywateli RP nic nie powiewa, raczej smutne i mrowe miny napięte taką niechęcią. No cóż zrobić, raz na raz mamy się to niepodległości i nie każdy musi się cieszyć, kiedy Polska się odradzała. Także byli tacy, którzy nie do końca się cieszyli, bo woleliby, żeby Polska znalazła się w innym obszarze politycznym, żeby nie była państwem samodzielnym i może to jest jakaś nasza tradycja, że zawsze musi być grupa obywateli, która tej niepodległości nie chce. Mija nas orkiestra wojskowa, no i oczywiście pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego, Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i kolejne siły zbrojne. Mógłbym tak opisywać długo, bo rzeczywiście wojska chyba jest dużo. Postaram się wspiąć na z górek i zobaczyć, czy jest jakiś koniec tych wojsk, ale już dawno minęła mi orkiestra wojskowa, już jest za gmachem giełdy, a ja jeszcze nie widzę końca wojska, które omija palmę na rondzie de Gaulle i maszeruje, defiluje, bo wojsko defiluje wśród warszawiaków i końca tych żołnierzy ja przynajmniej nie widzę.
Za chwilę ten koniec zobaczysz, bo mamy podgląd, patrzymy na TVP Info, już czoło pochodu minęło ulicę Kruczą, także na chwilę przed tobą, za chwilę zobaczysz to morze biało-czerwonych flag i myślę, że w tym morzu będzie można zupełnie spokojnie utonąć i co? Jakie dalsze plany? Czy w którymś momencie wmieszasz się w manifestujących i będziesz z nimi wędrował?
To na pewno, bo tutaj promieniuje negatywna energia i smutek. To jednak ten smutek jest przygnębiający, ale żaden człowiek nie powinien być w dniu stulecia niepodległości przygnębiony, więc ja też z tego ośrodka promieniującego przygnębieniem postaram się wyrwać, ale najpierw opiszę państwu, jak przechodzi czoło marszu. Jeszcze widzę kolejne pododdziały wojskowe. Błękitne berety, zdaje się, że to jest Pomorski Okręg Wojskowy, ale mogę się mylić, bo znawcą takim umundurowania nie jestem, żeby na pierwszy rzut oka rozpoznać, która formacja, który żołnierz, które umundurowanie, jaką formację reprezentuje, więc opiszę granatowe mundury. To jest ciekawe, to być może jest policja, przyjrzę się bliżej, to chyba jest oddział reprezentacyjny polskiej policji. I kolejne pododdziały defilowym krokiem mijają nas tutaj przy na ulicy Smolnej vis-a-vis Muzeum Narodowego, vis-a-vis gmachu giełdy. I to już chyba jest koniec, tak.
Łukasz, to pozostań przy telefonie, za chwilę wrócimy.
Pozostaję na łączach.
Wrócimy do opisywania tego, co dzieje się z Marszem Niepodległości, bo przy telefonie jest siostra Michaela Rak, to jest Wilno. Wilno, czy słyszymy się z Wilnem? Dzień dobry, tu Warszawa. Siostro, szczęść Boże. Pozdrawiam z Wilna, ale bo to nie wchodzi, bo moment, bo to mały, trudny
mały problem
kłopot
techniczny, ale już się łączymy z Wilnem.
I szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie z Warszawy, już się słyszymy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I jak Wilno świętuje? Już mieliśmy jedną korespondencję z Wilna, niestety nie byliśmy na polonezie, który był tańczony na placu ratuszowym w Wilnie. Siostra miała okazję tam być, czy nie?
Oczywiście, byłam na tym polonezie i właśnie moje serce jest rozradowane, bo Łukasz Kamiński, młody Polak z Wileńszczyzny, właśnie to była jego inicjatywa, żeby na stulecie stopar
zatańczyło.
Kraju.
Siostra Michaela Rak, coś to się zdarza w czwartej godzinie czy piątej godzinie audycji, to może się zdarzyć, ale nie wiem dlaczego siostry nie słyszymy. Piotr, masz jakiś pomysł?
Ja myślę, że za chwilę nam się to uda. Ja powiem, że byłem tydzień temu w Wilnie i już wtedy widziałem tam, że Polacy Polacy ze Związku Polaków w Wilnie i nie tylko, w całej Litwie przygotowują się na ten moment, że to jest bardzo ważny dla nich moment. Pamiętajmy tam, że przecież tam jest ten piękny cmentarz na Rosie, piękna historia Polski zapisana w pomnikach, w tych ludziach, którzy tam leżą.
A my wracamy do Łukasza Jankowskiego. Łukaszu? I teraz odpowiada nam echo, odpowiada nam cisza. Łukasz Jankowski jest na pewno gdzieś w okolicach telefonu, tylko nie słyszy tego naszego wołania, bo myśli, że teraz mamy korespondencję i rozmowę z Wilnem, a czoło pochodu już minęło Rondo de Gaulle'a. Przeszło koło pomnika de Gaulle'a, generała de Gaulle'a i za chwilę wejdzie na most Poniatowskiego. Rzeczywiście wygląda na to, że jest spokojnie, jest dostojnie, jest wesoło, jest radośnie. Na czele pochodu idzie transparent dla ciebie Polsko, bo dla Polski maszerujemy. Łukaszu, czy jesteś przy telefonie, czy przy telefonie cię nie ma? Łukasza nie ma, Antoniego nie ma, Piotr Dmitrowicz jest i teraz będzie
i Krzysztof Skowroński
miał,
też
będzie
jest.
Miał trudną sztukę, bo będzie pozostawiony sam sobie, a my musimy teraz ponowną organizację naszego specjalnego wydania, bo to jest specjalne wydanie programu niepodległościowego, zawsze mamy taką możliwość przecież. Mamy księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Profesor Andrzej Nowak mówił nam o tym, że ksiądz arcybiskup miał wspaniałą homilię dzisiaj w katedrze na Wawelu. Posłuchajmy fragmentu tej homilii.
Jest rzeczą znamienną, jakże wymowną i przejmującą, że dzisiejsza uroczystość dziękowania Bogu za cud niepodległej Polski doświadczany przez naszych przodków 100 lat temu. Że ta uroczystość wiąże się z poświęceniem monstrancji stulecia, zwanej także monstrancją Lumen Gentium, światłości narodów. Pod koniec tej mszy świętej zostanie poświęcona, a potem przekazana do sanktuarium świętego Jana Pawła Wielkiego na Białych Morzach w Krakowie. W miejsce upamiętniające tego, który dla dziejów Polski po 1918 roku, dla dziejów ogromnych zmagań o wierność Bogu i Ojczyźnie, dokonał tak wiele. Dar Fundacji Aniołów Miłosierdzia, fundacji znanej z akcji Most do Nieba, wspierającej hospicjum dla dzieci w Wilnie, fundacji, która w ubiegłym roku fundowała dwie monstrancje w związku ze stuleciem objawień fatimskich dla Fatimy i dla Sanktuarium Matki Bożej w Krzeptówkach. Ma ona znak krzyża. Krzyż ten utworzony jest z górskiego kryształu. Z serca monstrancji wypływa biało-czerwona wstęga i sięga orła białego, na którego piersi, tak jak na piersiach polskich husarzy, znajduje się ryngraf Matki Bożej Jasnogórskiej. A u podstaw napis Polonia Semper Fidelis, Polska zawsze wierna. I trzy postaci archaniołów, Michała z mieczem, Gabriela z lilią i Rafała z rybą. Ta monstrancja mówi, jak dar wolności trzeba traktować jako dar nieustannie odzyskiwany i wybłagany u Boga na klęczkach, bo wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. Więc trzeba trwać na kolanach przed Panem dziejów historii. I mając na uwadze wszystkie te trudne sprawy dotykające nas, Polaków, dzisiaj, trzeba się modlić o świętość małżeństwa i rodziny. Bo przecież wiemy, że to, iż Polska przetrwała w czasie długich lat niewoli, zawdzięczamy polskim rodzinom i tradycji, która z ojców na synów przechodziła jako skarb i jako zobowiązanie. Trzeba nam się modlić o prawdziwy patriotyzm, polegający na dumie z tego, co jest naszym duchowym skarbem, co jest naszym językiem i naszą ziemią, a jednocześnie co jest tą wartością, którą mamy prawo i obowiązek dzielić się z innymi narodami, będąc otwartymi także na te dobra, prawdziwe dobra, które od nich możemy zaczerpnąć. Musimy trwać na kolanach przed Panem, który jest miłością najwyższą i ostateczną, prosząc o jedność dla wszystkich Polaków, których musi łączyć to samo wspólne dobro, którym jest Rzeczpospolita, sprawa nas wszystkich. Musimy się modlić o moc nadziei. Nadziei pokładanej w tym, iż dzban Bożego miłosierdzia dla Polski i Polaków nigdy się nie wyczerpie. Musimy wołać z pokorą, ale i mocą wiary: Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Amen.
Radio Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Specjalna audycja z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a słuchali Państwo razem z nami fragmentu homilii arcybiskupa Jędraszewskiego. Wolność nie jest dana raz na zawsze. To bardzo ważne i mocne słowa, a my łączymy się po raz kolejny. Mam nadzieję, że teraz już nam się uda z siostrą Michaelą Rak z Wilna. Szczęść Boże, siostro, słyszymy się?
Szczęść Boże, słyszymy się i witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich moich rodaków z Wileńszczyzny. Skąd wyszedł nasz właśnie przywódca wolności, marszałek Piłsudski?
Z Łowa, w którym miałem przyjemność być tydzień temu, i w Powiewiórce, w pięknym kościele, gdzie Józef Piłsudski był chrzczony. Naprawdę, naprawdę urokliwe, piękne miejsca. My pozdrawiamy oczywiście wszystkich Polaków z Wilna i z Litwy. Siostro, proszę powiedzieć, jak wyglądał...
A ja z Wilna pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy nas słyszą.
A słyszą nas Polacy na całym świecie, bo przecież i na www.net.fm, i na 87,8 w Warszawie i okolicach, i w Krakowie na 95,2. Siostro, proszę powiedzieć, jak ten polonez wyglądał, o którym siostra już zaczęła nam opowiadać kilka minut temu?
Polonez był niesamowicie wzruszający, bo właśnie zamysł Łukasza Kamińskiego, żeby na stulecie niepodległości odzyskanej, na tę wyjątkową rocznicę, 100 par zatańczyło poloneza i właśnie to się dzisiaj dokonało. I to było przedziwne, że tego poloneza tańczyła młodzież polska i młodzież litewska. Powiewały flagi polskie i na koniec właśnie równolegle flaga polska i litewska w rękach tych 100 par tańczących poloneza na Placu Ratuszowym po prostu wypowiedziała całą, powiedziałabym, przestrzeń właśnie naszej niepodległości. To, co marszałek Piłsudski powiedział, że nie byłoby niepodległej Litwy bez niepodległej Polski. I dzisiaj dziękowaliśmy tym pokoleniom przed nami, które nam tę wolność wywalczyły wtedy, za to, że jesteśmy wolni, niepodlegli. I ogromne brawa ludzi zgromadzonych, zresztą bardzo dużej ilości osób zgromadziła się na placu ratuszowym. Te ich brawa i okrzyki i taniec właśnie w miejscu, w którym stali i towarzyszyli swoimi krokami w rytm polonoza, wypowiadał tę jedność i wdzięczność.
I rozumiem, że razem wspólnie Polacy i Litwini i tańczyli, i klaskali, przyglądali się temu, co się działo i że była to pewnego rodzaju jedność, no bo przecież Litwa też obchodzi rocznicę odzyskania niepodległości i nie było tutaj mowy o żadnych historycznych zaszłościach, po prostu stanowiliśmy w tym dniu jedność.
Dokładnie tak. I w tej jedności wybrzmiało też właśnie niesamowicie to uczucie bycia razem w tym, co jest dla nas wartościami nieprzemijającymi, wierności właśnie tym hasłom Bóg, honor i ojczyzna. To, co się dokonało jeszcze przed polonezem, kiedy na placu Łukiskim, miejscu bardzo symbolicznym, bo to jest miejsce, gdzie życie oddali powstańcy styczniowi, gdzie później w okresie sowieckim, komunistycznym było ogromne więzienie, gdzie w okresie II wojny światowej było więzienie, i gdzie po prostu swoją krew i swoje życie oddali dla wartości nieprzemijających nasi rodacy. Tam zawisły, zostały po raz pierwszy wciągnięte równocześnie flagi Polski i Litwy przy asyście Korpusu Dyplomatycznego Polskiego, przy asyście przewodniczącego Sejmu Litewskiego i Kompanii Honorowej Wojska Litewskiego. To było coś niesamowitego. I dzisiejszy dzień tu w Wilnie cały czas brzmi w takim, powiedziałabym, rytmie poloneza łączącego i Polaków, i Litwinów w dążeniu ku wspólnej przyszłości, która łączy.
Siostro, a proszę powiedzieć, jak wygląda w tych dniach Wileńska Rosa, tak ważne miejsce dla nas wszystkich, miejsce, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i serce jej wiernego syna.
Tak, Rosa w ostatnim czasie jest odwiedzana, płoną znicze w barwach biało-czerwonych. Dzisiaj, kiedy właśnie odbywała się główna uroczystość zorganizowana przez naszą panią ambasador Polski na Litwie, wypełniona była po brzegi właśnie Polakami z Wileńszczyzny. Dołączyli Polacy z Białorusi. Ja powiem, osobiście bardzo mocno przeżywałam, bo byłam właśnie razem z pracownikami i wolontariuszami hospicjum i było niezmiernie wzruszające, kiedy Polak trzymał w ręce flagę litewską. Moja pielęgniarka, która jest Litwinką, trzymała w ręce flagę polską. Kiedy obok stała moja współsiostra zakonna, która jest Niemką i poprosiła, żeby jej wydrukować tekst hymnu polskiego i ona jako Niemka stała na baczność, śpiewając hymn polski. Więc właśnie to jest to pokazanie, że na przestrzeni historii musimy budować teraźniejszość, żeby przekazać w przyszłość coś, co łączy, a nie dzieli. I dzisiaj obchody na Rosie właśnie były tym takim impulsem wzywającym nas do tego, żebyśmy umieli przeżyć właściwie życie. To, co wypowiedziała właśnie sanitariuszka Inka, zachować się jak trzeba, żebyśmy się zachowali jak trzeba, tworząc teraźniejszość i przyszłość. Także to jest wyjątkowe doświadczenie dnia dzisiejszego tu w Wilnie właśnie, które ufam już będzie bardzo, bardzo łącznie, będzie bardzo, bardzo razem w każdej przestrzeni.
A siostra Michaela buduje tą łączność między Polską a Litwą, budując hospicjum. Jedno hospicjum jest, a drugie hospicjum ma powstać i będziemy, siostrze, w tym pomagać, jeżeli tylko będziemy potrafili. A teraz życzymy dobrego dnia, siostrze, żeby ten dzień przebiegał spokojnie i żeby radość w sercu, w tym miejscu symbolicznym dla Polski i w Wilnie, ale też bardziej symbolicznie, bo w tym miejscu, w którym powstał obraz Jezusa Miłosiernego, siostra, jest. I stamtąd ta iskra miłosierdzia na cały świat się wydobywa i po całym świecie rozchodzi.
Tak jest. Z tego miejsca właśnie pozdrawiam. W tym miejscu to się dokonuje. Proszę właśnie, żeby też wesprzeć tą misję powstającego działu hospicjum dziecięcego, a za niespełna pół godziny w Domu Kultury Polskiej znowu Polacy tu w Wilnie się zgromadzą, bo odbędzie się koncert chopinowski. I właśnie znowu w przestrzeni artystycznej muzyki będziemy odświeżać nas w sobie właśnie tą przestrzeń mocy, która w naszej krwi płynie, że jesteśmy Polakami i tworzymy razem przyszłość.
Dziękujemy pięknie bardzo. Siostrze za tą relację. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z biało-czerwonej Warszawy.
Szczęść Boże, pozdrawiam biało-czerwono z Wilna. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Jest godzina 15:30. Słuchają Państwo specjalnego wydania naszej niepodległościowej audycji Studio Radia Wnet w budynku Pasty na 5. piętrze. Zielna 39, to jest informacja dla tych wszystkich, którzy słuchają nas w Krakowie. Dziś jesteśmy skoncentrowani na Warszawie, ale przyjdzie taki dzień, kiedy i do Krakowa dotrzemy. Dotrzemy tak jak Antoni Opaliński dotarł do... jest przy telefonie, dotarł z powrotem i może opowiedzieć nam o tym, czego doświadczył i co widział.
Dzień dobry, może nie...
Dzień dobry, może nie... Może nie, może tak, Antoni Opaliński gdzieś w tej chwili zagubił się znowu w tej przestrzeni internetu. Nie wiem, co się stało. Luiza Komorowska jest w studiu, za chwilę przywrócimy połączenie. Powiedziałeś, że tydzień temu byłeś w Wilnie.
Tak, byłem tydzień temu. Wracałem zresztą z Łotwy, z pięknej uroczystości odsłonięcia grobów polskich legionistów, którzy w roku 1919 walczyli o wolny Dneburg wspólnie z Łotyszami. Mam zresztą nadzieję, że jeszcze w dalszej części programu połączymy się z panem Ryszardem Stankiewiczem, który jest przewodniczącym Związku Polaków na Łotwie. Obiecał, że jak znajdzie tylko chwilę, bo tam też są piękne uroczystości, to opowie nam o tym, jak Polacy w Dneburgu, a mieszka ich tam 17 tysięcy, świętują ten dzień, bo to ważne i ciekawe, że nie tylko w Warszawie, nie tylko w miastach i miasteczkach w Polsce, ale również za granicą Polacy pamiętają, Polacy świętują, a my na 87,8 i na 95,2 FM możemy Państwu o tym wszystkim opowiedzieć.
I próbujemy to wszystko opisać. Teraz połączenia telefoniczne stały się bardziej skomplikowane. Jest godzina 15:32. Może playlistę na dzisiejszy, do dzisiejszej audycji przygotował też Tomasz Wybranowski. Może z tej playlisty Tomasza Wybranowskiego, playlista, czyli zbiór utworów muzycznych, to mówimy, to jest ładniejsza może nazwa, wybierzmy może numer jeden, może numer dwa, może numer trzy, może numer cztery. Piotr,
ja proponuję numer dwa. W takim razie nie widzę, co to jest za piosenka, ale niech będzie dwa. Wysłuchali Państwo Poloneza Azdur Fryderyka Chopina w wykonaniu i interpretacji mistrzowskiej oczywiście Ignacego Paderewskiego, jednego z ojców wolności, a słuchają Państwo Radia Wnet na 87,8 w Warszawie i 95,2 w Krakowie.
I jedno uzupełnienie informacji, która padła już w tym programie. Nie jeden dąb został zasadzony przy świątyni Opatrzności Bożej.
Tak, zasadzono tych dębów więcej, bo przecież Ojców Niepodległości mamy sześciu, to są te symbole, ale chyba mamy połączenie teraz, więc...
Więc łączymy się z Łukaszem Jankowskim. Łukaszu, co się wydarzyło przez ostatnie pół godziny w twoim życiu?
W moim życiu udało mi się uwolnić z kordonu i dołączyć do Marszu Niepodległości. To opiszę Państwu to, czego Państwo nie mogli usłyszeć, czyli jak czoło marszu przeszło przez Rondo de Gaulle i weszło na most Poniatowskiego wygodnie, w radosnej atmosferze. Wśród tych osób, które były w kontrmanifestacji, raczej dominowała cisza i spokój. Nawet jeden drobny okrzyk, czy nawet jedno drobne hasło nie wydobyło się z demonstracji czy z pikiety, bo tak to trzeba nazwać, z pikiety obywateli RP. A marsz szedł, skandował hasło patriotyczne, śpiewał pieśni. Oczywiście też była swoista interakcja, bo do tych milczącej grupki uczestnicy marszu, a to krzyczeli raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, albo krzyczeli także zachęcające hasła, chodźcie z nami. To też było jedno z haseł, które dominowało wśród tych osób, które przechodziły przed tą pikietą przy ulicy Smolnej. Teraz teraz marsz stoi. Marsz stoi na moście Poniatowskiego. Trochę się podzielił w pewnym momencie, bo wszedł ten marsz państwowy dla naszej korespondencji, nazwijmy go marszem piłsudczyków, a potem wydawało się, że idzie marsz środowisk narodowych, ale to chyba nie jest prawda. Chyba nie było jakiegoś podzielonego świętowania. Teraz ten marsz się połączył. Była taka przerwa. Tam pewnie ludzie przypadkowo trafiali, a nie celowo na jedną albo w drugą grupę. Teraz te dwie grupy się połączyły i stoją na marszu, bo jest jakaś blokada. Marsz nie idzie, marsz stoi. Obok mnie jest, to obok, to może złotowo, kawałek ode mnie są motocykle rajdu katyńskiego. One też stoją. Jedna z nich jest czysta, więc nie bardzo wiem, co się dzieje, dlaczego marsz stoi, ale może się tego dowiem. Dowiem się, podejdę. Dzień dobry, Łukaszenkowski Radionet. Dlaczego marsz stoi? Ruszą. Niestety się nie dowiem, ale padło słowo, że marsz jest dokładnie. Zaraz jak się skończy rozmawiać szef straży Marszu Niepodległości, się dowiem dlaczego, bo szef straży Radio Wnet zna, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu dowiedzieć się dlaczego i co się dzieje. Nie dowiem się. Ale marsz stoi, czoło marszu gdzieś utknęło i teraz ludzie stoją u wejścia na most Poniatowskiego.
Za chwilę wrócimy pewno do rozmowy z Łukaszem Jankowskim, a teraz spróbujemy się znów szybko połączyć z Antonim Opalińskim. Antoni Opaliński jest przy telefonie. Tak. Antoni, opowiedz, co widziałeś, czego doświadczyłeś?
Co widziałem, czego doświadczyłem? Doświadczyłem coraz bardziej gęstniejącego tłumu. Ten tłum, przynajmniej w tym miejscu, gdzie do niedawna jeszcze stałem, musiałem się wycofać, żeby mieć jakikolwiek zasięg telefoniczny, cały czas stoi w miejscu. Ilość ludzi się powiększa. W pewnym momencie, żeby zrobić eksperyment i zobaczyć, ilu ludzi tak naprawdę jest, wjechałem na 18 chyba, nie wiem, bo nie wiem, który przycisk wcisnąłem, w windzie, piętro Nowotelu. Zrobiłem zdjęcie, te zdjęcia Lecha Rusteckiego i rzeczywiście muszę powiedzieć jako weteran Marszów Niepodległości, że takiego tłumu na Rondzie Dmowskiego to ja jeszcze nie widziałem. Ludzie są zewsząd, to są i młodzi narodowcy, i jacyś kibicy, jacyś ludzie zupełnie, tacy, którzy po prostu sobie przyszli bez jakiejś specjalnej przynależności organizacyjnej czy też subkulturowej. Bardzo wielu ludzi jest spoza Warszawy. Są też warszawiacy. W pewnym momencie w tłumie spotkałem pana posła Marka Jakubiaka, który tutaj się cieszył w tym gronie ogromną popularnością. Jak widać, to nie jest grono reprezentatywne dla Warszawy, przynajmniej jeśli chodzi o wyborców prezydenta. Wśród okrzyków był na przykład negatywne Unii Europejskiej. Bardzo wiele takich żartobliwych okrzyków było w stronę tak zwanej Hanki, czyli oczywiście pani prezydent Warszawy, gdzie ludzie krzyczeli, że Hanka, my już ruszamy, jak też choć razem z nami. Nie widać było w tłumie jakiejś specjalnej agresji, chyba że ktoś się tak bardzo przejmie tym, że ktoś krzyczy coś brzydkiego o Unii Europejskiej albo na przykład o panu przewodniczącym Schetynie. W tej chwili odszedłem tutaj trochę dalej, widzę tutaj stoją groźne oddziały prewencji policyjnej pilnujące porządku, ale mam nadzieję, że nie będą musiały być użyte. Ludzie do nich podchodzą, wymieniają się jakimiś tam okrzykami, wymieniają zdania z policjantami. Ogólnie tutaj z jednej strony są okrzyki, ale na pewno atmosfera jest bardzo przyjęta. Nie ma takiego napięcia, jakie pamiętam z tych poprzednich lat, zwłaszcza z ostatnich lat rządów Platformy Obywatelskiej. Przynajmniej tak jest w tym miejscu. Inna sprawa, że chyba ten marsz już mógłby wreszcie z tych Alei Jerozolimskich ruszyć, bo ile ci ludzie mogą tak w jednym miejscu stać?
Chyba będą jeszcze długo stali. Przerywamy korespondencję z Warszawy, bo mamy połączenie z Brazylią, gdzie jest Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie panie redaktorze, witam państwa.
To nie będzie wybitna jakość połączenia, ale proszę powiedzieć, co pan robi w Brazylii i jak Polacy w Brazylii świętują?
My przyjechaliśmy tutaj do Curitiby, czyli miasta stolicy stanu Paraná, największego skupiska polonijnego w Brazylii, świętować oczywiście stulecie polskiej niepodległości. Wczoraj organizowaliśmy pokaz filmu Miasto 44. Dzisiaj właśnie teraz jesteśmy na takim, można powiedzieć, obiedzie niepodległościowym w restauracji prowadzonej przez Polaka, potomka polskich Polaków, którzy przybyli do Brazylii w minionych dekadach. Razem z nami jest pan Zdzisław Pisarski, postać tutaj bardzo zasłużona, bardzo znana. Jeden z największych biznesmenów w regionie. To, co jest urzekające właśnie w tym miejscu, to, że Polacy w Brazylii są niezwykle przedsiębiorczy, osiągają bardzo duże sukcesy biznesowe, należą do klasy średniej, do wyższej klasy średniej. pokazują, że Polacy potrafią po prostu się zorganizować, potrafią nawet w tak odległym rejonie świata wykazać się przedsiębiorczością, zaradnością i stanowić elitę tego kraju.
Powiedziałeś, że jesteś w restauracji, że w tej chwili trwa w tej restauracji obiad, a czy my, nam udało się w Sztokholmie zorganizować Polaków wokół głośno mówiącego telefonu z prośbą, żeby zaśpiewali jakąś pieśń patriotyczną albo pieśń, którą wspólnie znają. Pewno tobie będzie trudniej to zrobić niż naszemu korespondentowi ze Sztokholmu, który był ze środowiska, ale może i tobie się uda.
Sekundkę, dobrze, to ja w takim razie podejdę i poproszę, żebyśmy spróbowali...
Będzie słychać w dwóch stolicach, w Warszawie i w Krakowie na FM i dobrze, że to jest ja już tak... premiera radia w tych dwóch stolicach, proszę Państwa, dla słuchaczy w Krakowie i słuchaczy w Warszawie i na www.net.fm. Być może z Brazylii prosto, na żywo popłynie pieśń jakaś, może to się uda.
Spróbujemy, moi drodzy, przepraszam was, jest prośba, jest na żywo na antenie, żebyśmy zaśpiewali jakąś polską pieśń, że zaśpiewali nasz do radia. Jest możliwość, myślę, że będzie. Co, spróbujemy?
Śpiewamy czas.
Polacy w Brazylii. No, zobaczymy.
Czekamy, proszę zaśpiewajmy wspólnie dla słuchaczy. Jeszcze Polska. Zaśpiewajmy jeszcze Polska. Ja przepraszam za jakoś połączenie, ale my tutaj...
Taka jakoś połączenie, jaka jest. Państwo wiedzą, że jest...
Zaśpiewamy dla słuchaczy. Jeszcze Polska nie zginęła. Będziemy śpiewać. To
3, 4. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.
Szanowni Państwo, to było z ziemi brazylijskiej, gdzie są nasi rodacy, są Polacy, którzy również dzisiaj świętują ten wspaniały dzień, tą wspaniałą rocznicę, stulecie Rzeczypospolitej, wolnej Polski.
Tomku, jak miałbym, bardzo, bardzo dziękujemy, bo to był bardzo wzruszający moment dla wszystkich, którzy słuchają radia, bo potrafimy sobie wyobrazić, że jesteście teraz w Brazylii. Przypomnijmy, w jakiej miejscowości?
W tym momencie jesteśmy w mieście Curitiba. To jest stolica stanu Parana, gdzie znajduje się największa Polonia w całej Ameryce Południowej. Tutaj Polaków można spotkać niemalże na każdym kroku.
A powiedz mi, czy można by było do telefonu Polaka, który tam mieszka? Ty jesteś Polakiem, który tam przyjechał i świętuje razem z Polakami w Brazylii, ale tam bylca, gdybyś podał do telefonu, byśmy przez chwilę z nim porozmawiali.
Dobrze, sekundkę, to ja zaraz też kogoś poproszę o kilka słów. Mam nadzieję, że to się uda zorganizować. Tu jest straszne zamieszanie, bo to jednak tutaj jest Ameryka Południowa, żywioł, mnóstwo ludzi, ale zaraz spytam. Jest też prośba, czy może ktoś mógł pan powiedzieć dwa słowa dla Polaków? Panowie. Mógłby pan powiedzieć dwa słowa? Proszę, tu będzie połączenie, można mówić tutaj. To jest na żywo, redaktor jest na żywo.
Cześć, jestem Edkiem. Jestem lekarzem, który skończył studia na Akademii Medycznej w Krakowie w latach 77-8. I bardzo mi miło spotkać się właśnie tutaj z ekipą radiową z Polski. Wielki honor dla mnie. Mam nadzieję, że wkrótce będę w Polsce też was odwiedzić, mój kraj. Dziękuję.
Bardzo się z tego powodu cieszymy, a jeszcze bardziej, że jest pan z Krakowa, a w Krakowie dzisiaj po raz pierwszy nadajemy na falach FM na 95,2. Radio Dwóch Stolic tworzymy, więc tym bardziej się Panie Edwardzie, cieszę z tego powodu. Lekarz, który leczy, który skończył Akademię Medyczną, który teraz będzie jadł uroczysty obiad. A co na ten obiad uroczysty zjedzą Polacy w Brazylii? I tego już się nie dowiemy.
Żeberka. To się
Żeberka. I tu globalna cenzura wchodzi w grę. Żeberka i. I co może być do żeberek? Potrafimy sobie wyobrazić i czujemy się tak, jakbyśmy byli zaproszeni na ten obiad. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich zgromadzonych przy stole. 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam. Albo 1000 lat. 1000 lat, niech żyje nam. To może to zaśpiewamy wspólnie i z Warszawy, i z Curitiby, z Brazylii. 1000 lat, 1000 lat, ale nie słyszę odzewu, bo nie wiem, czy mnie słychać. 1000 lat, 1000 lat, nie słyszę odzewu. 1000 lat, 1000 lat, niech żyje nam. Pozdrawiamy serdecznie i wracamy do naszej rzeczywistości tutaj w budynku Pasty. Piotr Dmitrowicz.
Wracamy. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. To była przepiękna relacja ze stolicy stanu Paraná, z Curitiby, z Brazylii. Usłyszeliśmy hymn śpiewany przez Polaków, którzy tam od XIX wieku emigrowali.
A teraz połączmy się szybko z Antonim Opalińskim, bo on jest w miejscu akcji. Antoni?
Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć dwie rzeczy. Jedna taka, że wracam wmieszać się w tłum, więc nie wiem, czy będzie zasięg, czy nie będzie. Zobaczymy. Flagi widzę, cały czas machają, ale machają w jednym miejscu, czyli ten tłum wciąż nie ruszył z Alei Jerozolimskich. Dostałem też informację od kogoś z mojej rodziny, kto próbował się przedostać od strony Śródmieścia, że wszystko tam jest zablokowane, że nie można się dostać ani od Ronda de Gaulle, ani Muzeum Narodowego, a z drugiej strony widać, że marszałkowski idzie duża, nie wiem czy duża, ale w każdym razie demonstracja z środowisk, zdaje się, nieprzyjaznych Marszowi Niepodległości i chyba te duże oddziały uzbrojone, które tutaj są także po to, żeby te dwie demonstracje się nie zetknęły, bo wtedy to się wszystko może skończyć niedobrze, a ja wracam sam w środek marszu i będziemy w kontakcie.
Poczekaj, Antoni, powiedz mi, skąd idzie ta kontrmanifestacja z Marszałkowskiej od strony...
Podobno idzie Marszałkowską w stronę chyba placu, jakoś tam ma zakończyć, zdaje się, na placu Trzech Krzyży. W każdym razie tutaj jest blokada taka, żeby nie przepuścić ich w stronę Alei Jerozolimskich.
Są dwie demonstracje w Warszawie. Jedną pokazuje TVN 24, drugą pokazuje Telewizja Polska, ale widzimy, że są race, że są policjanci, czy coś się dzieje i po której stronie tego wielkiego tłumu to się dzieje, chyba nie po tej stronie, gdzie są manifestujący, tylko po drugiej, bo są oddzieleni kordonem policyjnym, więc nie wiemy, to jest tak, dwóch reporterów, TVN pokazuje zamglone, zadymione niebo nad Warszawą, w telewizji publicznej też widać race i widać wędrujący tłum. Nie wiem, czego doświadcza Antoni Opaliński i nie wiem, czy to się dzieje przypadkiem nie tam, gdzie jest akurat w tej chwili Łukasz Jankowski. To spróbujemy się za chwilę z Łukaszem Jankowskim połączyć. Antoni, życzę ci szczęśliwego wmieszania się w tłum i mam nadzieję, że twój telefon komórkowy i zestaw mikrofonowy będzie w tym tłumie działał, że uda się porozmawiać i dalej opowiadać o tym, co dzieje się podczas Marszu Biało-Czerwonego. TVN lubi, pokazuje akurat zielone flagi ONR-u, bo udało im się je odnaleźć wśród dziesiątek tysięcy biało-czerwonych flag.
Właściwie jedną flagę, Krzysztof.
No i tam jest, znaczy jeden napis tak. Jest, natomiast flag jest tych zielonych trochę jest.
A musieli się bardzo starać.
Tak, postarali się, ale to jest cały ekran, tylko oni idą, tylko w TVN-ie, tylko oni w tej chwili wędrują, w TVP Info wędruje Marsz Biało-Czerwony i chyba teraz widać to czoło Marszu Biało-Czerwonego, bo tam jest premier Mateusz Morawiecki, który na Marsz Niepodległości, z tego co widziałem, przyszedł z dziećmi.
To jest Radio Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, no i cały świat, www.net.fm. Słuchają Państwo specjalnej audycji, opowiadamy Państwu od godziny 11.11, jak wygląda ten jeden, jedyny, wyjątkowy dzień, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielki marsz dla biało-czerwonej ruszył o godzinie 15. W pewnym momencie marsz się zatrzymał, jak relacjonował Łukasz Jankowski. Była jakaś próba manifestacji garstki, jak stwierdził działaczy KOD-u, którzy gdzieś tam z boku sobie przycupnęli, ale to tylko garstka. Natomiast cały marsz dzisiejszy to są głównie biało-czerwone flagi, to są patriotyczne hasła, to są patriotyczne piosenki, to są uśmiechnięci ludzie, to są całe rodziny i to jest wielkie szczęście i wielka radość móc o tym Państwu opowiadać i uczestniczyć w tym wszystkim, co widzimy tutaj na telewizorach przed nami w studio na ulicy Zielnej w budynku Pasty na 5. piętrze.
Gdzie teraz jesteśmy? Jest godzina 15.56. Czekamy na połączenie z Łukaszem Jankowskim. Czekamy na połączenie z Łukaszem Jankowskim. Patrzę na rozmaite notatki i na to, na kto jeszcze czeka na telefon. Jest Łukasz Jankowski przy telefonie. Łukaszu, dynamicznie, jak patrzymy na ekrany telewizorów, to wygląda na to, że coś się dzieje.
Nie mogę tego potwierdzić. Wiem, że marsz idzie i to idzie spokojnie. Ruszył, już nie stoi. Też teraz akurat na chwilę przystał, ale jest ten w tej chwili, w tej drugiej części marszu, w zasadzie w marszu niepodległości prawdziwym. I może flag jest nieprzeliczony. Trudno mi zobaczyć koniec. Nie wiem, jak długo musiałbym tutaj stać, żeby cały marsz mnie minął. Może godzinę, może dwie, może trzy. Bóg jeden raczej wiedzieć, ile musiałbym czekać. To oczywiście racje są, są też hasła biało-czerwone, bardzo niezwyciężone. Może Państwo posłuchajcie po prostu.
Brawo ty! Brawo ty!
Dziękuję. Dzień dobry. Który raz na Marsz Niepodległości?
Tylko drugi.
Tylko drugi. Jesteśmy na żywo na antenie Radia Wnet. Proszę się przedstawić. Łukasz Jankowski, a pan?
Bartek Łuczyński.
Drugi raz na Marsz Niepodległości. I jakie wrażenia?
Super, super. W ubiegłym roku byłem, to, no, robi wrażenie, tak?
Setna rocznica odzyskania niepodległości. Co te słowa w ogóle dla pana znaczą?
No, ciężko tak na biegu powiedzieć, na wszystko odpowiedzieć.
To trzeba mówić, się czuję w sercu, wtedy jest łatwiej.
No myślę, że w kupie siła, tak? I pewnie będzie dobrze.
Robi wrażenie ten tłum?
Tam przechodziliśmy przez centrum, wszystko po prostu zapchane, nie ma jak przejść, także no, jest tak, fajnie, jest tak.
Raz się, raz potem też bo gdzieś tam za plecami, tak jak Państwu wcześniej mówiłem, jest ta garstka obywateli RP, którzy mają swoją pikietę otoczeni podwójnym kordonem. Ja już dawno, dawno tam nie byłem. Byłem tam ostatni raz 10 minut temu. Poza okrzykami w zasadzie nie było widać żadnej zagrożenia. Interakcji z marszem spokojnie, a to stanie, a to przystanie, a to ruszy. Dalej kieruje się na Pragę, kieruje się na Błonia Stadionu Narodowego. Młode osoby, dzień dobry, teraz na Marsz Niepodległości.
Dzień dobry.
I na żywo na...
Siódme, nie pamiętam.
Siódme, nie. Jak się zmienił marsz na przestrzeni tych lat?
Powiem szczerze, nie spodziewałam się w tym roku tylu ludzi. Takiej ilości osób. Jestem szczerze dumna z tego, że tyle nas tutaj jest i jesteśmy wszyscy zjednoczeni.
Niepodległość dla pani to znaczy?
Znaczy dla mnie wolność, znaczy dla mnie mój kraj i to wszystko, co się teraz dzieje.
Piękne.
Dziękuję bardzo.
To trzeba, towarzystwo się zjednoczy.
Zjednoczy, oczywiście marsz jest zjednoczony, w zasadzie dominują tylko i wyłącznie flagi biało-czerwone, poza, żeby być szczerym, no oczywiście jest jeden, ja tu sobie stoję, jeden fragment, gdzie jest Brygada Podlaska, no tam też jest falanka, ale jest też solidarność, Stocznia Gdańska. Dzień dobry panu.